Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dzisiejszy odcinek jest wyjątkowy w podwójny sposób. Po pierwsze, jego partnerem jest pionier wśród pilznerów, czyli jedyny i oryginalny Pilsner Urquell, ważony tylko w Pilźnie. Po drugie, przygotowałam do Was historię z dawnej Czechosłowacji, która do dziś mrozi krew w żyłach. I tu wszystko się łączy, bo oryginalny pilsner towarzyszy oryginalnej historii kryminalnej. Dlaczego zdecydowałam się na współpracę z marką piwa? Bo to, czego o mnie jeszcze nie wiecie, to to, że samej zdarzyło mi się ważyć piwo i bardzo cenię tradycyjne receptury. Dlatego, gdy dowiedziałam się, że skład pierwszego oryginalnego pilsnera nie zmienił się od prawie 180 lat i bazuje na tych samych czterech lokalnych składnikach, pomyślałam, że fajnie będzie być częścią takiej inicjatywy. Dlatego w trakcie ustalania szczegółów okazało się, że jedno z moich ulubionych piw, które miałam okazję testować w jednej z knajp, to właśnie pilsner serwowany w stylu chladinka. A zaskoczyło mnie zwłaszcza to, że za jego wyjątkowy smak odpowiadają tapsterzy. Kim są tapsterzy? W skrócie, to mistrzowie barmaństwa, którzy potrafią zaserwować piwo na trzy prawdziwe czeskie sposoby. Różnią się od siebie ilością piany, ale co najważniejsze, także profilem smakowym. Chladinka ma jej najmniej, po środku jest sznit, czyli małe piwo w dużym kuflu, i na końcu mliko, czyli kufel pełen gęstej, kremowej piany. A zatem sami widzicie, że nic nie pobije oryginału i warto się samemu o tym przekonać. Do tego wyobraźcie sobie, że wszystko zaczęło się w 1842 roku od receptury Józefa Grolla. Wtedy to zaczęto ważyć piwo, które stało się prawdziwym hitem nie tylko wśród mieszkańców Pilsna, ale z czasem i na całym świecie. Z kolei w 1922 roku, czyli na 80-lecie tego wydarzenia, złocisty pilsner po raz pierwszy opuścił pilsneński browar w ciężarówce. Tymczasem rok później przyszła na świat Irena Ciubirkowa, zwana czechosłowacką czarną wdową, o której dzisiaj Wam opowiem. A zatem zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Dzisiaj przenosimy się na terytorium Czechosłowacji, czyli państwa, które istniało do 1992 roku, a w 1993 rozdzieliło się na dwa państwa, Czechy i Słowację. Dlatego też materiały do dzisiejszej sprawy w zasadzie znajdowałam w dwóch językach, czeskim i słowackim. Choć jest pewne podobieństwo do języka polskiego, to jednak nie do końca byłam w stanie wszystko zrozumieć. Dlatego chciałam podziękować Andrei, która pomogła mi przy tłumaczeniu niektórych materiałów. A teraz przenieśmy się do 1964 roku i 9 grudnia oraz niezwykłej sytuacji, która miała miejsce w pociągu pasażerskim kursującym na linii Trnawa-Bratysława. Otóż tego dnia konduktor standardowo przechodził się po przedziałach, sprawdzał bilety, sprawdzał także toalety, czy wszystko jest w porządku, czy nie ma tam żadnego gapowicza. I było to działanie rutynowe, aż w końcu w jednej z toalet znalazł coś, czego zupełnie się nie spodziewał. A dokładniej na podłodze znalazł ludzką głowę. Oczywiście pociąg natychmiast zatrzymano, wezwano odpowiednie służby, a wszystkich podróżujących tym pociągiem dokładnie przepytano. Było bowiem pewne, że tę głowę musiał umieścić tam ktoś, kto tym pociągiem jechał tego dnia. Pociągi były zawsze sprawdzane przed tym, jak były puszczane w trasy, więc nie było takiej możliwości, aby głowę podrzucił ktoś tam wcześniej. Drugim ważnym pytaniem było to, do kogo ona należała. Tego dnia w pociągu przebywało 287 osób. Przepytano każdą z nich, ale nikt niczego podejrzanego nie zauważył. Nikt nie miał też informacji o sprawcy ani ofierze. W międzyczasie sprawdzono cały pociąg w poszukiwaniu innych części ciała ofiary, ale niczego więcej nie znaleziono. Pojawiła się do tego bardzo dziwna informacja. Otóż w innym pociągu, pociągu towarowym, który tego dnia wyruszył z Bratysławy do Budapesztu, odkryto zakrwawiony kombinezon. Niemal od razu pojawiły więc się podejrzenia, że kombinezon i głowa ofiary coś łączy. Śledczy postanowili, że w takim razie zaczną od ustalenia tożsamości ofiary. Od osób, które jechały tym pociągiem, niczego się nie dowiedzieli, dlatego uznali, że w takim razie czas na bazę osób zaginionych. Porównywali więc te informacje ze znalezioną głową, aż w końcu uznali, że mają trafienie. A dokładniej zwrócili uwagę na mężczyznę, który nazywał się Ambros Sitiepko, który mieszkał w Trnawie, obecnie położonej na Słowacji. Okazało się, że zaginięcie mężczyzny zgłosiła jego partnerka Irena Cubirkowa. Śledczy postanowili więc udać się do ich mieszkania i tam porównać, czy znaleziony mężczyzna to właśnie Ambrozy. Mieli ze sobą zdjęcie, które zostało wykonane w zakładzie medycyny sądowej i planowali je porównać z jakimś ostatnim zdjęciem, na którym był i liczyli, że właśnie takie dostaną od jego partnerki. I tak też się stało, przybyli na miejsce, dostali takie zdjęcie, porównali i potwierdzili, że ofiarą był Ambrozy Sitiepko. Początkowo nic nie zwróciło ich uwagi. Wydawało się, że zaniepokojona kobieta zgłosiła zaginięcie swojego partnera i że teraz martwi się, bo nie takiego efektu poszukiwań się spodziewała. Ale im dłużej śledczy rozmawiali z Ireną, tym bardziej widzieli, że chodzi o coś więcej. Kobieta była niepewna, zdenerwowana i sprawiała wrażenie, jakby coś ukrywała. A już najdziwniej zachowywała się wtedy, gdy śledczy pytali o ich relacje. Ale jeżeli chodzi o przeszukanie domu, to nie robiła problemów, pozwoliła, aby funkcjonariusze spokojnie sobie wszystko obejrzeli. Tylko, że to przeszukanie mieszkania za bardzo nic nie dało, niczego nie ujawniło, nie wydawało się, aby tam doszło do jakiejś zbrodni. I właściwie już mieli odpuścić ten temat, już wychodzili, pożegnali się i w tym momencie jeden z policjantów dotknął pieca i zauważył, że ten piec jest bardzo gorący. Mężczyzna coś tknęło i postanowił zapytać jednego z jej synów, czy ostatnio coś piekli w tym piecu i generalnie jak często go używają. Na co ku zaskoczeniu śledczego, chłopak odpowiedział, że w zasadzie to nigdy w nim nic nie pieką. W tym momencie w głowie policjanta pojawiła się pewna myśl i postanowił, że za nią pójdzie. Dlatego wezwał Cubirkową na kolejne przesłuchanie. Uznano także, że jeszcze raz trzeba będzie przeszukać ten dom i tym razem na sofie znaleźli małą kość. Później eksperci potwierdzili, że nie była ona pochodzenia zwierzęcego, co tylko wzbudziło kolejne podejrzenia. W trakcie przesłuchania śledczy postanowili zapytać Irenę o ten piec i dlaczego był gorący w momencie, gdy wychodzili, a jej syn twierdził, że nigdy go praktycznie nie używają. Kobieta jednak plątała się w swoich zeznaniach, nie potrafiła wyjaśnić tego w jakiś logiczny sposób, ciągle zmieniała zdanie. W końcu po trzech dniach śledztwa kobieta nie wytrzymała i przyznała się do tego, że to ona odebrała życie Ambrozjemu. Twierdziła, że jej motywem było to, że mężczyzna był alkoholikiem, ciągle się kłócili, generalnie nie była szczęśliwa w tym związku, a ich relacja już dawno przestała być taka, jak powinna. Kobieta do Trnawy przeniosła się w 1959 roku. Zamieszkała ze swoim nowym partnerem, czyli Sitiepką, i razem zajmowali się hodowlą bydła. Dla kobiety była to jednak spora zmiana życiowa, bo wcześniej była przyzwyczajona do zupełnie innego poziomu życia. Wyjazd w te rejony znacząco obniżył ten poziom. Wcześniej mieszkała w Trutnowie, gdzie żyła w zasadzie jak dama. Miała tam nawet swoją sprzątaczkę, opiekunkę dla dzieci, ogromny dom. Ale tam mieszkała ze swoim pierwszym mężem, z którym w końcu jej drogi także się rozeszły. Nie spodziewała się jednak, że trafi na mężczyznę, który będzie szorstki, który będzie pijakiem, jak go nazywała. Dlatego przez to, że mężczyzna zajmował się hodowlą bydła, to do domu przychodził brudny i śmierdzący. Kobiecie to zaczęło przeszkadzać, bo ona z kolei bardzo dbała o siebie. Do tego dochodził jeszcze ten wspomniany alkohol i to, że niemal codziennie właściwie wracał pijany do domu. A potem krzyczał, robił różne awantury, a nawet groził, że ją zabije. W końcu Irena miała coraz bardziej dosyć i coraz bardziej kombinowała, jak to uwolnić się od tego mężczyzny. Aż w końcu przyszedł dzień. Pojawiła się pewna okazja, której kobieta nie mogła przepuścić. Otóż 7 grudnia 1964 roku Sitiepka obchodził swoje imieniny i jak to miał w zwyczaju, od rana się upijał. Jednak takiego dnia nie chciał świętować tylko sam ze sobą, dlatego uznał, że wieczorem odwiedzą sąsiadów i tam też oczywiście ten alkohol się pojawił. Kiedy więc wrócili do domu, było już 9:30. Dzieci dawno spały, a Ambros z Ireną usiedli i rozmawiali o tym, że teraz już będzie lepiej, że mężczyzna się poprawi, a nawet pocałował ją w rękę. Jeśli chodzi o dzieci, to w tym momencie była ich 7, ale nie wszystkie były dziećmi Ambrozego. Choć do tego wątku jeszcze wrócę później. Jak to przeważnie bywa, po tym jak mężczyzna pozapewniał o tej lepszej przyszłości, w pewnym momencie stracił całą energię, spadł z krzesła i zasnął na podłodze. Tylko tym razem Irena stwierdziła, że wykorzysta tę sytuację. Miała już dosyć tego mężczyzny, miała dosyć swojego życia i postanowiła, że po prostu go zabije. Sięgnęła po siekierę, która znajdowała się w domu, a potem uderzyła go 2 razy w głowę tępą stroną. Jednak uznała, że na tym nie poprzestanie. Najpierw siekierą, potem nożem, na końcu tasakiem, uderzała w jego szyję, aby odciąć głowę od reszty ciała. Niestety przeliczyła się z tym, bo nie było to wcale tak proste, jak wydawało jej się, że będzie. Ostatecznie więc znów sięgnęła po siekierę i dokończyła swojego dzieła. Później okazało się, że przez cały ten czas mężczyzna jeszcze żył. Po wszystkim głowę wsadziła do worka, a resztę ciała postanowiła wrzucić do pieca chlebowego i je spalić. Łącznie robiła to przez 35 godzin, aż w końcu z ciała Sitiepko pozostał tylko popiół i kilka nadpalonych kości. Ten popiół wysypywała później przed domem. Następnie udała się do sąsiadów, od których pożyczyła dużą torbę na zakupy. W międzyczasie owinęła jeszcze głowę w kombinezon, który znajdował się w domu, a później wsadziła do tej torby. Ogólnie zakłada się, że gdy kobieta odbierała życie mężczyzny, raczej wszystkie dzieci spały. Pojawiły się jednak takie 2 kwestie, nad którymi się zastanawiano. Pierwsza to taka, że jedna z jej córek miała się obudzić i coś widzieć, a druga, że jeden z jej synów, który miał wtedy 15 lat, miał jej w tym pomagać. Ale żadna z tych kwestii nie została potwierdzona i ostatecznie tylko Irena odpowiadała za to zabójstwo. Z drugiej strony na pewno sprzątanie po tym zabójstwie musiało zabrać bardzo dużo czasu, więc była szansa, że dzieci coś zobaczyły. Ale nawet jeśli to, żadne z nich na ten temat nic nie powiedziało. Jeśli chodzi z kolei o te kości, które nie uległy spaleniu, to postanowiła rozrzucić je w różnych miejscach. Niektóre zakopała w stodole, inne wyrzuciła do śmieci, a inne wyrzuciła do rzeki. W międzyczasie postanowiła, że trzeba coś zrobić z tą głową, którą zapakowała do tej siatki pożyczonej od sąsiadów i wymyśliła, że wybierze się na dworzec kolejowy, tam też wsiądzie do jakiegoś pociągu, pozbędzie się tej głowy, a ona wysiądzie i ta głowa pojedzie, a z nią nikt tego nie powiąże. Jak postanowiła, tak też zrobiła, w pociągu pasażerskim zostawiła torbę z głową, natomiast do towarowego wrzuciła ten kombinezon. Później wyszła z tego pociągu, nawet nim w zasadzie nie jechała i od razu zgłosiła się na policję, aby zgłosić zaginięcie swojego partnera. Śledczych zastanawiała w tej sytuacji w zasadzie tylko jedna kwestia jeszcze. Dlaczego postanowiła odciąć mu głowę, skoro mogła ją spalić wraz z innymi częściami ciała mężczyzny? Tak naprawdę, gdyby nie ta głowa w pociągu, to nigdy pewnie by do niej nie trafiono, a przynajmniej nie tak szybko. Mogłaby w tym czasie już dawno wyjechać i zanim by to odkryto, to minęłoby wiele miesięcy, jak nie lat. Ale kobieta miała wytłumaczenie na te wątpliwości i okazało się, że chodziło o zemstę. Otóż stwierdziła, że gdy Ambrose był pijany, to bardzo często do niej mówił, że oderwie jej głowę i wrzuci ją później do toalety. Więc kobieta postanowiła, że dokładnie tak samo postąpi z nim. Dla śledczych było to naprawdę zaskakujące, że 35-latka, matka 7 dzieci, była w stanie dokonać tak makabrycznej zbrodni i jak gdyby nic żyć dalej. Postanowili jednak bardziej przyjrzeć się historii kobiety i dowiedzieć się, jak wyglądały jej wcześniejsze relacje, a zwłaszcza jej wcześniejsze małżeństwo. Według ich informacji kobieta była wcześniej związana z Janem Ciubirkiem, stąd też było jej nazwisko Ciubirkowa. Tylko że okazało się, że para nie tyle co się rozeszła, tylko po prostu kobieta była wdową. Okazało się, że jej mąż zginął podczas przenoszenia pieca, który na niego spadł i w efekcie mężczyzna na miejscu zginął. Wydarzenie to miało miejsce w ich domu ponad 13 lat wcześniej, ale choć oficjalnie zostało to wpisane jako nieszczęśliwy wypadek, coś niepokoiło śledczych w tej sytuacji i postanowili, że należy dokonać ekshumacji i przyjrzeć się, czy na pewno była to przypadkowa śmierć. W końcu doszło do tej ekshumacji, a następnie po różnych badaniach stwierdzono, że na pewno nie była to taka śmierć, jak twierdziła kobieta, bo mężczyzna został wielokrotnie uderzony tępym narzędziem i w żadnym wypadku nie mógł zrobić sobie tego sam. Wykluczono także, że takie obrażenia mógł wywołać ten piec, który przenosił. Wniosek był taki, że Jan został zamordowany. Oznaczało to więc, że Irena Ciubirkowa będzie sądzona o 2 zabójstwa. Jak to się jednak stało, że kobieta dopuściła się tej drugiej zbrodni? Teraz pokrótce przedstawię wam historię Ireny. Otóż urodziła się w 1923 roku, dokładnie 15 marca, i z domu nazywała Irena Strzemcowa. Pochodziła z małej wioski na terenie obecnej Słowacji. Miała też 7 rodzeństwa, a sama była najmłodsza. Niestety, gdy miała 4 lata, jej mama zmarła. W związku z tym całą gromadką zajmował się już tylko ojciec, na co dzień pracujący jako kolejarz. Niestety nie stanął on na wysokości zadania i nie był ani dobrym człowiekiem, ani tym bardziej ojcem. Również i on nie stronił od alkoholu, ale do tego wykorzystywał seksualnie swoje córki. Na szczęście cała sprawa wyszła na jaw i zostały mu odebrane wszystkie dzieci. W związku z tym Irena trafiła do domu dziecka, a jej ojciec do więzienia. Już jako nastolatka zaczęła pracować. W wieku 14 lat sprzątała mieszkania. Z kolei jako 16-latka wyjechała do pracy w Niemczech. Tam jednak czekały na nią naprawdę trudne warunki, niemal nieludzkie. Z kolei każdy, kto odmówił pracy, mógł liczyć na surową karę, czyli albo trafić do więzienia, albo do obozu koncentracyjnego. Później na szczęście udało jej się znaleźć lepszą pracę, a dokładniej zatrudniła się w fabryce produkcji puszek. Tam też poznała Jana, który wkrótce stał się jej partnerem. Zdecydowali, że najlepiej będzie się przeprowadzić i wybrali tereny należące do obecnych Czech. Niedługo po tym Irena była już w pierwszej ciąży. Zanim para się pobrała na świecie, powitali 2 dzieci. Ich ślub miał miejsce dopiero 10 października 1945 roku, a zatem żoną stała się jako 22-latka. Łącznie doczekali się 4 dzieci. Jeszcze 2 urodziła się już po ślubie. W zasadzie wiodło im się całkiem dobrze. Mieli duży dom. Jan dobrze zarabiał, pracował w firmie obuwniczej. Jak wcześniej wspomniałam, mogła nawet zatrudnić kogoś do sprzątania i opiekunkę, więc standard jej życia był zdecydowanie lepszy niż to, co ją spotkało w dzieciństwie i to, co spotkało ją później. Wydawało się, że właściwie ma idealne życie, ma idealne małżeństwo, ale jak to przeważnie bywa, była to tylko iluzja. Bo tak naprawdę para nie do końca się dogadywała, dużo się kłócili, Jan sporo pracował, czasami nie było go nawet 16 godzin dziennie, a później jak kończył pracę, to był tak zmęczony, że szedł spać. Kobiecie nie podobało się to, że mąż w zasadzie nie zwraca na nią uwagi, miała też poczucie, że zaniedbuje dzieci i ogólnie nie była zadowolona z obecnej sytuacji. Była też kobietą, która wzbudzała zainteresowanie wśród mężczyzn. To też sprawiło, że w końcu z jednym z nich postanowiła nawiązać bardziej intymną relację. A po nim byli też i kolejni. Pierwszym z nich był szef jej męża, czyli było to jeszcze wtedy, gdy ten pracował w firmie obuwniczej. Później spotykała się ze swoim sąsiadem, Wacławem Bernardem, który także był żonaty. I choć kobiecie wydawało się, że wszystko dzieje się za plecami Jana i on o niczym nie wie, to ten podejrzewał, że coś się dzieje. Postanowił więc, że znajdzie dowody na to, że jego żona nie jest mu wierna. A to, jak je zebrał i zabezpieczył, też w zasadzie jest dosyć ciekawe. Otóż pewnego dnia postanowił, że wcześniej wróci z pracy. Wtedy też na podłodze dojrzał bieliznę swojej żony i zabrał ją do lekarza, którego poprosił o to, aby ten sprawdził, czy na niej jest sperma. Jak już się pewnie domyślacie, lekarz potwierdził, że faktycznie znalazł tam spermę mężczyznę. Dla Jana było to wystarczającym dowodem na to, że jego żona go zdradza. Postanowił od razu porozmawiać o tym z Ireną, ale w obliczu takich emocji od razu doszło do kłótni. Mężczyzna wiedział też, kto jest kochankiem jego żony i postanowił, że też uprzykrzy mu życie. Ale zrobił to w nietypowy sposób, bo nie postanowił, że z nim porozmawia, że jakoś z nim to załatwi, tylko uznał, że pójdzie do jego przełożonego i załatwił, że ten został przeniesiony na niższe stanowisko. Pomimo tego, że Irena została przełapana, nie uznała, że pora na to, by zakończyć swój romans, a wręcz przeciwnie, dalej spotykała się z mężczyzną. Do tego cały czas żaliła mu się na Jana, mówiła, jak jest wobec niej okropny, jak uprzykrza jej życie. W końcu kochankowie uznali, że trzeba się Jana pozbyć, że to jest ich przeszkoda. Ale zaskakujące jest to, że w zasadzie postanowili, że nie zrobią tego we dwójkę, ale we trójkę, bo niespodziewanie do całej tej akcji zachęcili jeszcze żonę Bernarda. Ale oczywiście nie było tak, że kobieta wiedziała o romansie sąsiadki z jej mężem, tylko przedstawili jej to trochę inaczej. Oboje twierdzili, że były to tylko pomówienia, że to Jan jest agresywny, a do tego postanowił uwziąć się na mężczyźnie i przez to Wacław miał problemy w pracy. Więc nieświadoma żona postanowiła pomóc tej dwójce w ich planie pozbawienia życia Jana. Zakończyło się to jednak na trzech planach, a dokładniej trzech próbach. Bo jak to się okazało, wcale nie było tak łatwo odebrać życie mężczyźnie. Ich pierwszy plan polegał na tym, że Ciubirkowa będzie podawała swojemu mężowi lek, który później okazał się być lekarstwem na problemy kobiece, a dokładniej w przypadku jakiejś infekcji, którym towarzyszyła wydzielina. Więc jak się domyślacie, nie zadziałał on śmiertelnie na Jana. Zatem przyszła pora na plan numer dwa. Tym razem został opracowany przez całą trójkę i był dużo bardziej drastyczny. Otóż plan był taki, że Irena zaproponuje swojemu mężowi, że przejdą się wieczorem na spacer po lesie. Oczywiście w tym lesie miała czekać pozostała dwójka, która w wyznaczonym miejscu miała się rzucić na Jana, uderzyć go kijem, a później mężczyzna zostałby powieszony na drzewie i oczywiście byłoby to stylizowane na samobójstwo. Ale i ten plan nie wyszedł, dlatego że tego dnia Jan uznał, że nie ma ochoty na żadne spacery i został w domu. W końcu przyszła pora na trzeci plan. A dokładnie 10 października 1951 roku, w 6. rocznicę ślubu tej pary. Irena postanowiła, że już żadnych spacerów nie będzie, nie będzie żadnych podchodów, że ona po prostu zrobi to w domu. Akurat w tym czasie Jan był na zwolnieniu lekarskim, bo był niezdolny do pracy i postanowił, że odświeży stare meble. Oficjalnie było więc tak, że planował wysuszyć farbę i żeby tak się stało, to starał się przesunąć piec, aby potem w nim nagrzać i tym sposobem przyspieszyć wysychanie farby na meblach, które pomalował. I w trakcie tego zabiegu niefortunnie wyszło tak, że piec na niego upadł, zmiażdżył go i mężczyzna zmarł na miejscu. A przynajmniej tak to miało wyglądać. A tak naprawdę to było tak, że kochanek Ireny zapewnił mocne środki nasenne i butelkę alkoholu. Oczywiście te dwa specyfiki zostały połączone, a później już zadaniem Ireny było to, aby podstawiać mężowi ten trunek do picia. I z tego zadania wywiązała się bardzo dobrze. Sprawiła, że w pewnym momencie jej mąż zasnął. I gdy ta część planu była już gotowa, dołączył do nich kochanek Ireny. Na ich korzyść działało też to, że inny sąsiad dobrze wiedział o planach Jana, że będzie malował. Dlatego gdy wydarzyło się to nieszczęście, nikogo to nie zdziwiło. Więc gdy na miejscu policja zastała widok przygniecionego mężczyzny, któremu przydarzył się tak nieszczęśliwy wypadek, nie miała żadnych wątpliwości, bo i sąsiad potwierdził, że faktycznie Jan miał takie plany. Ale oczywiście było to upozorowane. A przebieg wydarzeń z tamtego dnia był następujący. Otóż po tym, jak Jan zasnął i w domu pojawił się Wacław, to doszło do morderstwa. Do dziś niezidentyfikowanym przedmiotem Wacław uderzał Jana, a gdy stwierdził, że ten zmarł, wrócił po swoją żonę, która była w tym czasie w domu, aby pomogła im w dalszej inscenizacji. Więc ciało mężczyzny umieszczono niedaleko schodów, potem wciągnięto na niego piec i tak go ułożono, aby wyglądało to na nieszczęśliwy wypadek. W międzyczasie jeszcze kobiety posprzątały to miejsce, aby wyglądało, że wszystko jest w porządku. Widocznie jakiś tam bałagan w międzyczasie się narobił. A następnie wszyscy się do siebie rozeszli, Irena wróciła na górę i zawołała swoją 9-letnią córkę. Poprosiła, aby ta obudziła swojego ojca i powiedziała, że mama go woła. Dziewczynka więc posłusznie pobiegła do ojca, ale zanim dotarła do jego pokoju, musiała zahaczyć o te schody i wtedy zauważyła, że mężczyzna leży na ziemi. Oczywiście zaczęła krzyczeć, wtedy też wszyscy się zbiegli i odkryli, że wydarzył się taki wypadek. Wezwana policja i służba medyczna właściwie była zadowolona z tego, co usłyszała od Ciubirkowej. Było to wszystko logiczne, nie było żadnych dowodów, że stało się inaczej. Uznali więc, że nie ma po co przeprowadzać sekcji zwłok i w związku z tym przypieczętowano, że był to nieszczęśliwy wypadek, a mężczyznę pochowano. W chwili śmierci Jan miał 35 lat. A Irena 28. Po wszystkim zostało jej jeszcze wypłacone ubezpieczenie z zakładu pracy, za które kupiła sobie potem nowe meble do salonu. Jeśli chodzi o relacje Ireny i Wacława, to uznali, że ich dalsza relacja nie ma sensu i zakończyli ją. W Trutnowie kobieta mieszkała jeszcze przez kolejne 8 lat i dopiero później, w tym 1959 roku, postanowiła, że się przeprowadzi. tu już nasza historia zatacza koło, bo wtedy właśnie przeprowadziła się ze swoim nowym partnerem, Amrozem Stiepko. Z nim właśnie doczekała się trójki dzieci, ale nigdy nie byli po ślubie. Łącznie więc mieli siedmioro. W końcu rozpoczął się proces, w którym kobieta była oskarżona o dwa zabójstwa. Swojego męża i swojego partnera. Proces miał miejsce w 1966 roku, a Ciubirkowa prosiła o ułaskawienie. Płakała w imieniu swoich dzieci, wskazując na to, jakie trudne życie czeka ich bez matki. Wiedziała, że groziła jej za to wszystko kara śmierci, dlatego bardzo prosiła o to, aby sąd okazał jej litość. Mówiła, że bardzo żałuje swojego czynu. Podkreślała też, że dzieci są małe, potrzebują jej, bardzo je kocha i nie wyobraża sobie, aby je zostawić. Łącznie proces trwał 3 dni i odbywał się w Izbie Karnej Sądu Okręgowego w Bratysławie. W trakcie tego procesu powrócono do tych dwóch spraw, dokładnie przestudiowano ich przebieg. Także Irena mogła się wypowiedzieć odnośnie tego, jak to wszystko wyglądało. Jeśli chodzi o zabójstwo jej męża, to tak opowiadała moment, w którym dokonywali ułożenia tego ciała. Bernatowa się ubrała i poszliśmy do mojego domu. Ona go chwyciła za nogi, a ja u góry. Daliśmy go pod schody i rzucili na niego piec. Potem z łóżka zdjęli brudną od krwi pościel, spakowali ją i dali do wózka dziecięcego i zanieśli do swojego domu. Później kobieta twierdziła, że poszła do sklepu i odwiedziła swoich sąsiadów, a potem wróciła do domu. Udawała, że gotuje obiad i że woła męża, aby ten zjadł posiłek. Specjalnie wysłała swoją córkę, by to ona znalazła ojca. Gdy krzyknęła, przybiegł jeden z sąsiadów, ten, który wiedział o tym, że tego dnia mężczyzna planuje malować meble. Wszyscy uważali, że doszło do nieszczęśliwego wypadku, kiedy ten próbował przenieść piec. Na podstawie jej zeznań zostało potwierdzone, że jest winna 2 morderstw. Po tych 3 dniach uznano, że pomimo tego, iż kobieta prosiła o litość, sąd tej litości nie okaże. Ciubirkowa została skazana na śmierć poprzez powieszenie. Wyrok został wykonany 28 września 1966 roku, a dokładniej kobieta została powieszona w Pradze. Ale nie tylko Irena została sądzona, bo również Wacław Bernard został skazany na 15 lat więzienia. Jedynie jego żona nie była sądzona, ponieważ objęta była amnestią. Jeśli chodzi o kobiety stracone po 1918 roku, to Irena była 4., na której taki wyrok wykonano. Wcześniej taki wyrok otrzymały Olga Hepnerowa, Maria Figaćkowa i Irena Liptakowa. I to już wszystkie informacje, jakie znalazłam na temat tej sprawy. Jestem ciekawa, co wy o niej sądzicie i co sądzicie o wymierzonej karze. Czy była sprawiedliwa, czy jednak zbyt surowa? Nie znalazłam informacji, co się później stało z dziećmi Ireny, ale podejrzewam, że pewnie trafiły do domów dziecka. Ale to oczywiście tylko moje domysły. Jeżeli wy macie jakieś informacje albo moglibyście jakoś uzupełnić ten wątek, to dajcie znać w komentarzu. A z mojej strony to wszystko. Bardzo wam dziękuję za wysłuchanie. Życzę miłego dnia, dobranoc, do usłyszenia.